Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Krawczyk i zapraszam do podcastu Wspólny Świat, wszystko co najważniejsze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o globalnych nierównościach w dostępie do szczepionek. Moim gościem jest pan Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pozwolić, że zacznę od takiego pytania bardziej ogólnego, od ogółu do szczegółu. Rok 2021 był takim momentem, początek roku 2021 był takim momentem, że no dużo optymizmu potencjalnie mogło nas wkroczyć. Mamy nie jedną, ale kilka szczepionek przeciw COVID-19. Coś, na co czekaliśmy przez długi czas w 2020 roku, myśląc, że może się pojawi, spekulując, ziściło się. Rozmawiałem wtedy z wieloma ekspertami, w tym ze Światowej Organizacji Zdrowia, którzy mówili mi, że to jest ten czas, żeby to wykorzystać, żeby pokonać pandemię w 2021 roku. Mamy rok 2022, pandemia ciągle z nami jest, ciągle pojawiają się nowe warianty i tak zacznę od ogólnego pytania. Zmarnowaliśmy ten rok 2021?
Mi się wydaje, że to był dosyć duży optymizm po stronie bardzo wielu ekspertów, myśląc o tym, że uda nam się tak szybko sobie poradzić z koronawirusem, z chorobą, która jednak bardzo szybko rozprzestrzeniła się na całym świecie, no i przez przeszło rok rozprzestrzeniała się, no i miała możliwość też mutowania. Także mamy już po alfie, becie, gamie i delcie, mamy omikron, no i będziemy poznawać może kolejne litery alfabetu greckiego, które będą się nam objawiać, więc trochę trudno by było sobie wyobrazić, że w tym 2021 roku uda nam się zaszczepić 70% populacji w każdym kraju, po to, żeby tak przynajmniej WHO mówiło, żeby uzyskać tą odporność, która by gwarantowała już nie reprodukcję wirusa i tego, że nie będzie więcej osób, które będą rozprzestrzeniały go w kolejnych grupach społecznych.
Właśnie zwróćmy uwagę na najnowsze dane. New York Times je podawał. 4,7 miliarda ludzi na całym świecie otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Około 61% populacji całego świata. Natomiast no właśnie, przechodząc do głównego tematu naszej dyskusji, ta populacja to nie jest to, co przed chwilą pan powiedział, 70% w każdym kraju. Mamy kraje takie jak Portugalia, gdzie mamy 90% zaszczepionej populacji, Zjednoczone Emiraty Arabskie podobnie, no ale mamy Botswanę, RPA czy Maroko, gdzie to mamy od kilku do kilkudziesięciu procent, ale mamy ostatecznie takie kraje jak właśnie Demokratyczna Republika Konga czy Sudan Południowy, gdzie no ciężko znaleźć jakiekolwiek szersze akcje szczepień z różnych powodów, ale właśnie z jakich? Skąd wynikają aż takie duże dysproporcje w dostępie do szczepionek?
No z bardzo prostego powodu. No, świat się dzieli na kraje bogatsze, średnio bogate i te, które są biedniejsze. Sama inicjatywa COVAX, czyli organizacji międzynarodowych, żeby dostarczyć do tej biedniejszej części gospodarek, które nie są w stanie po pierwsze zapłacić tej samej ceny za szczepionkę, co państwa rozwinięte. No, nawet my, jako Unia, członkowie Unii Europejskiej, jesteśmy w stanie zapłacić koszt szczepionek, które były negocjowane przez Komisję Europejską. Natomiast dla wielu krajów biedniej.
Nawet była taka krytyka, że nawet na koszty nie zwracamy uwagi, tak? Jeśli biorąc pod uwagę ratowanie życia.
Dokładnie, dokładnie. No u nas w ogóle nikt się nie zastanawiał, ile będą kosztowały. Ze szczepionki po prostu przeznaczyliśmy kilka dobrych miliardów złotych z budżetu państwa. No i szczególnie to nikogo jakoś nie ubodło, że na to będziemy wydawali pieniądze. Natomiast w wielu krajach biedniejszych, gdzie po pierwsze ściągalność podatków jest niższa, ogółem społeczeństwa są biedniejsze, gospodarki są mniejsze, no, trudno sobie wyobrazić, żeby one były w stanie pokryć wszystkie te koszty. Dlatego to, o czym mówiło WHO od samego początku, zwraca uwagę na kwestię solidarności i tego, żeby państwa bogatsze jednak tą część szczepionek, które sobie zakontraktują na ten rok 2021-2022, żeby wykorzystały na redystrybucję też do tych państw rozwijających się, które w inny sposób nie są sobie w stanie zaszczepić populacji, ba, nawet nie są w stanie zaszczepić swojej populacji medyków, którzy obsługują osoby chore w tychże krajach i to nawet nie udało się tego osiągnąć w 2021 roku, który pożegnaliśmy kilka tygodni temu.
No, warto też pamiętać, że duża część tych szczepionek już zaplanowanych do produkcji w 2021 roku już była zarezerwowana wcześniej przez państwa bogate. No i na początku wydawało się, że toczyła się dyskusja, które państwa jako pierwsze zaszczepią przykładowo państwa afrykańskie. Czy to będą Chiny, czy to będzie Unia Europejska. Jak to ostatecznie? Czy ktokolwiek wygrał ten wyścig, czy wszyscy go samotnie przegraliśmy?
Wydaje się, że chyba wszyscy go przegraliśmy do połowy tego roku my wyprodukujemy chyba 20 miliardów dawek szczepionki, łącząc też z produkcją chińską i tą, która się dzieje w państwach Europy Zachodniej i w państwach rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, nikomu nie udało się osiągnąć sukcesu wśród państw afrykańskich i w Azji Południowej na tyle, żeby była jakaś wystarczająca populacja zaszczepiona. Te dawki, które nawet były redystrybuowane ze względu na rozwój kolejnych odmian koronawirusa, zostawały w tych krajach, które są krajami producenckimi czy krajami bogatszymi, które miały się dzielić z prostego powodu, bo trzeba było po pierwszej, nie wiem, drugiej dawce szczepionki, trzeba było od jesieni zapewniać trzecią. Kolejne zalecenia różnych organizacji medycznych mówią o tym, że będzie trzeba ponawiać kolejne dawki szczepień, czyli moment, w którym ja się zaszczepiłem pierwszy raz, potem drugi i myślałem, że to już będzie koniec, to już się zakończy pandemia, już nie zachoruję. No nie, mogę nadal zachorować. Mało tego, szczepienie może się być już za jakiś czas po prostu nieaktualne. No i będę musiał przypominać sobie, zwiększając odporność mojego organizmu. I to się dzieje w państwach rozwiniętych. Stąd te apele też organizacji międzynarodowych o to, żeby jednak nie zachowywać i nie chomikować tych wszystkich szczepionek dla swoich własnych populacji, ale też się dzielić z tymi biedniejszymi.
Co chyba nie jest takie łatwe, biorąc pod uwagę taki realizm polityczny, czysty polityczny też rozrachunek tego, no biorąc pod uwagę, że za chwilę się może pojawić kolejny wariant. Jako pojedyncze państwo członkowskie Unii Europejskiej czy jakikolwiek inny kraj nie jest w stanie zaszczepić żadnego innego kraju, czyli całego kontynentu, przykładowo afrykańskiego, z Republiki Południowej Afryki pojawiły się dwa ostatnio warianty koronawirusa. Więc biorąc pod uwagę, że nie mamy takiej ścisłej solidarności, ciężko oczekiwać, że pojedyncze państwo bierze wszystkie swoje szczepionki, wiedząc, że za chwilę się pojawi kolejny wariant.
No, ten egoizm, który się pojawia od samego początku pandemii, jest dosyć dostrzegalny. No, mieliśmy w pewnym momencie nawet załamanie jednolitego rynku europejskiego, bo wprowadzono ograniczenia w wywozie, pamiętamy, środków medycznych na samym początku pandemii. No, nie można było maseczek pomiędzy państwami europejskimi przewozić czy leków, a my mamy niby jeden i wspólny rynek. Więc to była taka pierwsza lampka czerwona pokazująca jednak, że nie wszyscy zachowują się solidarnie z tymi biedniejszymi krajami. No i te kolejne sytuacje, w których mamy te kolejne potencjalne warianty pojawiające się, sprawia, że tego solidaryzmu wcale dużo nie ma. I są te kolejne szczyty wszystkich włączających się w inicjatywę COVAX-u, G7, Unii Europejskiej, mówiącej o potrzebie tego, żebyśmy jednak zwiększyli dostęp do szczepień. O to, żeby te osoby, które chcemy zaszczepić w państwach rozwijających się, jednak obok jakoś priorytetyzować osób, które miałyby dostawać trzecią dawkę medyczną. To zaleca WHO, tak? Natomiast no, rządy poszczególnych państw przede wszystkim, pamiętajmy, że reprezentują swoich obywateli. W związku z tym działają w ich największym interesie. I tylko te rzeczywiście najbogatsze kraje albo jakieś grupy altruistyczne czy bogacze, którzy przekazują część swojego majątku na zakup szczepionek albo na dofinansowanie organizacji międzynarodowych, tak naprawdę w większym stopniu mogą na to wpływać, ale nadal to my jako bogaci kontraktujemy te kolejne dawki szczepionek po to, żeby jednak zwiększyć odporność swojej populacji. Ale bez zaszczepienia tych populacji w państwach rozwiniętych my nie uzyskamy tego efektu zakończenia pandemii. Tak przynajmniej twierdzi WHO.
Prawda, natomiast kiedy się zakończy pandemia, jeśli będziemy się szczepić też co kolejny nowy wariant, czy co kolejny nowy sezon. Zaznaczył Pan jeden temat dotyczący produkcji. Ja chciałbym do tego przejść, bo w zeszłym roku toczyło się kilka dużych dyskusji, debat publicznych, które wydaje mi się trochę zakończyły się, nie do końca wiadomo na czym. Przypominam kwestię sytuacji związanej z epidemią w Indiach, gdzie mieliśmy bardzo duży wzrost zachorowań, bardzo dużą śmiertelność, jednocześnie India jest jednym z głównych producentów szczepionek AstraZeneca. I wtedy była sytuacja, w której Indie chciały też tymczasowo zatrzymać czy ograniczyć wywóz tych szczepionek do innych krajów, żeby móc zaszczepić własną populację. Była debata na temat tego, czy możemy zwiększyć produkcję do innych krajów, jak jest sytuacja związana z patentami. Wydaje się, że ona się zakończyła, no cóż, na niczym. Czy może się mylę?
No ja bym raczej się zgodził co do tego, że nie udało się uzyskać jakiejś większej zgody co do tego, co mają robić producenci, a także tego postulatu, do którego też namawia iluś ekspertów i ekonomistów na świecie, czyli żeby zdjąć patenty ze wszystkich szczepionek, które są dostępne. No jednak szczepionki są opatentowane i są chronione prawami autorskimi i nie można ich po prostu podrabiać i wykorzystywać tak, żeby one były uznawane w innych krajach. W związku z tym no, tak naprawdę no, nie udało się tutaj jakiegoś dużego kroku wykonać naprzód i w stronę realizacji jakiegoś większego solidaryzmu międzynarodowego. My wiemy, że te COVAX ma dostarczyć 1 miliard szczepionek do państw rozwijających się. Do tej pory dostarczyli 700 milionów. Jest to kropla w morzu potrzeb tych społeczeństw. Natomiast to, co też wydaje się być argumentem, który w wielu państwach rozwiniętych przemawia do wyobraźni, jest to, że śmiertelność w tych krajach, przynajmniej ta raportowana według dostępnych danych, jest mniejsza. W Afryce przeciętna wieku populacji jest w granicach 20 kilku lat. W Europie Zachodniej to jest tam około 43-44 lat w poszczególnych krajach. No też powoduje, że ta śmiertelność osób starszych, które mają wielochorobowość, mają jakieś inne choroby, które by w połączeniu z koronawirusem kończyły się zgonem, jest po prostu mniejsza. Też inna siatka osadnicza, mniejsza gęstość zaludnienia, doświadczenie poprzednich pandemii, co powoduje, że też te społeczności są przy o wiele gorszej infrastrukturze medycznej, lepiej są w stanie czasem poradzić z tym koronawirusem, który dzisiaj panuje. To też powoduje, że okej, okay, no to skoro my u nas jest większa śmiertelność, no to my chcemy zachować te szczepionki dla siebie, no bo u nas umrze więcej osób z tego powodu.
To prawda. Też często jest, też często zwracana jest uwaga na kwestię pewnej ekonomicznej czy gospodarczej sytuacji państw, niektórych państw, czy większości państw afrykańskich, które no faktycznie nie ma tej śmiertelności tak dużej z różnych powodów. One też często były powskazane, że niedostateczne raportowanie, niewystarczająca ilość danych, brak wiedzy zupełnie o tym, że coś takiego jak koronawirus istnieje, że na to można zachorować, bo to też bardzo często się, zdarza. Natomiast to, na co zwracano uwagę, to pewna taka ogólna gospodarczy lockdown, który istnieje, który ma miejsce w państwach afrykańskich de facto od początku pandemii, gdzie bardzo duża część przykładowo sektora edukacyjnego została całkowicie zatrzymana w niektórych państwach, takich jak Uganda, w jeden najdłuższy okres zamknięcia szkół. I biorąc pod uwagę fakt, że no to jest populacja stosunkowo młoda, faktycznie nie ma takiej dużej śmiertelności, ale jednak takie długotrwałe trendy, że ta populacja będzie wzrastać, że jest to kontynent bardzo istotny i ważny z różnych powodów, wskazuje na to, że no dobrze by było, żeby to, o czym mówił ONZ, że jeśli chodzi o solidarność, jednak się gdzieś w którymś momencie ziściło i żeby móc tą pandemię jakoś się rozwinąć, nie pogarszając jeszcze dalej stanu. Wydaje się, że jakaś taka systemowa słabość stosunków międzynarodowych czy organizacji międzynarodowych tutaj występuje. W grudniu Światowe Zgromadzenie Zdrowia zgodziło się na rozpoczęcie procesu negocjowania nowej umowy czy nowej konwencji dotyczącej zapobiegania przyszłym pandemiom. I tak na koniec, czy to jest droga naprzód? Czy pandemia pokazała, że potrzebujemy więcej multilateralizmu, więcej siły organizacji międzynarodowej, więcej środków włożonych w organizacje międzynarodowe, bo wiemy, że państwa no, nie dadzą sobie same rady, nie dadzą rady pokonać pandemii, czy jakiegokolwiek innego takiego wielkiego zagrożenia międzynarodowego? Czy jednak wniosek z tego jest być może jakiś inny?
No ja bym tu rozdzielił kwestie gospodarcze od kwestii zaszczepienia populacji czy samego zachorowań i rozprzestrzeniania się koronawirusa, no bo 2020 rok, niezależnie od tego, jaką strategię przyjmowały poszczególne państwa, były też takie, które nie uznawały koronawirusa z ogromnie złymi konsekwencjami dla swoich społeczności i populacji, poprowadziło do tego, że mieliśmy zerwane łańcuchy dostaw, zaprzestany proces produkcji, też zły planning i planowanie produkcji na rok 2021. Nie spodziewano się aż tak wysokiego odbicia gospodarczego w wielu gospodarkach świata. W związku z tym też potem pojawiły się takie wąskie gardła w dostawach chociażby mikrochipów czy z Azji Południowej, ale to samo dotyczyło też państw rozwijających się. Kraje, które raptem nie miały dostarczonych produktów w momencie, w którym czy półproduktów, części żywności, no w momencie, w którym zamiera globalny handel i nie pływają statki po świecie, no jest taką sytuacją, w której no globalizacja w pewnym momencie się zatrzymuje. No i to też doprowadziło do tego, co zobaczyliśmy w recesjach praktycznie w każdym kraju na świecie w 2020 roku. Tak? Nie było raptem kilka gospodarek, które poradziły sobie dobrze, raptem kilka też w państwach rozwijających się, które miały pozytywny wynik, ale też trzeba pamiętać o tym, że te dane statystyczne raportowane przez te kraje, i to każda osoba pracująca w Banku Światowym wie, no nie do końca zawsze też odzwierciedlają taką rzeczywistość ekonomiczną faktycznie, bo one są, bazują na starych danych. Natomiast co do multilateralizmu, to taka zombifikacja wielu organizacji międzynarodowych już trwała w przeszłości. Mieliśmy do czynienia z utratą tak naprawdę wiarygodności przez Międzynarodową Organizację Handlu. Nie mieliśmy sądów arbitrażowych, bo nie było sędziów mianowanych za zgodą Stanów Zjednoczonych. Nie mieliśmy akceptacji powołania szefa WTO dopiero do momentu, w którym zmienił się prezydent w Stanach Zjednoczonych. W przypadku WHO Stany wycofały się w ogóle z finansowania. Chińczycy powiedzieli, że będą zamiast ich płacić składkę, oczywiście znacznie niższą niż Ameryka, więc to nie gwarantowało utrzymania możliwości działania tej organizacji. Ja jestem dosyć sceptyczny co do przyszłości multilateralizmu. Dla tych biedniejszych 144 krajów, które korzystają z COVAX-u, to jest jedyne narzędzie politycznego wpływu i wywierania nacisku na państwa rozwinięte, bogatszą część świata. Natomiast te instytucje stworzone przez Zachód przestały odgrywać dla niego istotną rolę. I pomimo ważnych ideałów leżących u podstaw jednak tym organizacjom, to one służyły przede wszystkim do reprezentowania interesów Europy Zachodniej, Ameryki na świecie. I do tego, żeby jednak w tym świecie postkolonialnym, stworzonym po II wojnie światowej, jednak móc z tymi swoimi dawnymi koloniami się dogadywać. Dzisiaj nie wiem, czy to wszystko jest tym państwom tak naprawdę do wszystkich potrzebne i raczej będzie wymagało mniejszego realizmu, a więcej altruizmu po stronie osób, które musiałyby w tym uczestniczyć. Nie wiem, czy to się wydarzy w przyszłości. Widać to też po stronie chociażby konfliktu za naszą wschodnią granicą, tego, co się dzieje na Ukrainie, groźby interwencji rosyjskiej. I tak naprawdę wielu bardzo takich zróżnicowanych sygnałów, mixed signals wysyłanych przez wiele interesariuszy i też bezsilność tak naprawdę wielu organizacji w sytuacji konfliktu i realnej siły, która gdzieś się pojawia i próbuje rozgrywać poszczególne regiony. Ja nie wiem, czy w takiej sytuacji po prostu my będziemy dalej korzystać z tych istniejących struktur, trochę podobnie jak w dwudziestoleciu międzywojennym. Istniała organizacja, Międzynarodowa Organizacja Pracy, miała świetne konwencje zwiększające prawa pracownicze. Czy to jakby zatrzymało ten pociąg historii, który dążył do konfrontacji pomiędzy wielkimi imperiami? No nie. Natomiast no, miejmy nadzieję, że na razie nic takiego się nie zanosi, natomiast no, słabość tych organizacji jest widoczna.
To może na koniec z optymistycznym akcentem. Uda się zakończyć pandemię w 2022 roku? Spojrzał na optymistyczny akcent.
Wydaje mi się, że ja bardzo optymistycznie patrzę na to, że będziemy mieli dostępny lek na koronawirusa. Jeżeli zostanie dopuszczony lek, który zmniejsza śmiertelność, to zwłaszcza w państwach rozwiniętych uda się zminimalizować poziom restrykcji, lockdownów i wprowadzania ich kolejnych mechanizmów. Więc nie wiem, czy zakończyć okres pandemii, na pewno można by było sprawić, że Europa przestanie być epicentrum.
I choć może nie do końca optymistyczny, to bardziej realistyczny. Pięknie, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
to był
bardzo.
Podcast Wspólny Świat. Moim gościem był pan Piotr Ajak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękujemy serdecznie państwu.
Dziękuję.